Bardzo się cieszę, że przyszliście, że się nie przestraszyliście pogody i w ogóle tych wszystkich lęków, strachów, które teraz dotykają tak wielu, do tego stopnia, że jeszcze dzisiaj w południe był telefon. Proszę księdza, chyba jednak byłoby dobrze nie przyjeżdżać, bo jest dużo przeciwności. Ale ja już o tej godzinie wiedziałem, że mam przyjechać, bo mi to Pan Jezus potwierdził. Tak więc mówię, nie, nie, nic nie odwołujemy. To spotkanie musi się odbyć, bo Pan Jezus chce tutaj dużo ważnych spraw powiedzieć. I zawsze przed rekolekcjami pytam Pana Jezusa, o czym mam mówić i tak do końca jestem otwarty na to Jego działanie, do tego stopnia, że już nie jeden raz zmieniałem wszystko. I tak właściwie też było tym razem. Mianowicie dokładnie wczoraj wieczorem Pan Jezus tak bardzo mocno pokazał mi, żeby powiedzieć o tym, że trzeba być dzisiaj bardzo wiernym powołaniu. Być dzisiaj wiernym powołaniu, które otrzymaliśmy od Pana Boga, że to jest taka bardzo ważna rzecz, od której zależy wszystko. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, w życiu innych ludzi, tych, których kochamy. Wy tutaj jesteście zgromadzeni jako przedstawiciele wspólnoty modlitewnej Różańca Rodziców za Dzieci, a więc szczególnie wam bliskie są sprawy najmłodszych, ich przyszłości, tego, w jakim świecie będą żyć i w jakim świecie teraz żyją. A więc też zdajcie sobie sprawę z tego, że otrzymaliście od Pana Boga pewne bardzo konkretne zadanie. Omadlania tych najmłodszych, tego świata, tego wszystkiego, co ich dotyka. I zdajecie sobie sprawę z tego, że od waszej modlitwy, od waszego zaangażowania się w to dzieło wiele zależy. Ale wy jesteście tylko cząstką Kościoła. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że chrześcijan na świecie katolików jest o wiele więcej, że każdy z nas ma jakieś zadanie. I Boże dzieła będą mogły realizować się w świecie, jeżeli będziemy tkwili w swoich powołaniach, jeżeli będziemy je wiernie wykonywać, jeżeli będziemy wiedzieli, co to znaczy, że jestem powołany przez Boga, że Bóg mnie stworzył dla pewnych konkretnych zadań. To jest właśnie wielkie nieszczęście współczesnych czasów, że po pierwsze o tym zapominamy, że mamy jakiekolwiek zadania na tym świecie pochodzące od Pana Boga, poza tymi, które wmawia nam świat, a więc dobrze się bawić, kupować, konsumować i robić, co się chce. Tak nam mówi świat. Ale Bóg mówi coś zupełnie innego. Nie, ja Ciebie po to nie stworzyłem. Ty masz inne zadania, ważniejsze zadania. Ty musisz rozpoznać, do czego Ciebie powołałem. Bóg chce nam to powiedzieć, ale musimy Go uważnie słuchać. A właśnie, współczesny świat robi wszystko, żebyśmy mieli uszy zatkane na to Boże wołanie. I to jest pierwsze nasze wielkie nieszczęście. Drugie, na pewno wielu zdaje sobie sprawę z tego, jakie ma powołania. Ale niestety, to, co się teraz dzieje na świecie, dokładnie od tych 2 lat, wszystko zostało postawione do góry nogami. I są ludzie, którzy mają świadomość tych swoich powołań, ale mówią, proszę księdza, niemożliwe jest, aby te powołanie wypełnić. To się nie da po prostu. I tak tkwią w miejscu, nic nie robią, a w chrześcijaństwie, w życiu duchowym nigdy nie ma stania w miejscu. Albo jest progres, albo jest regres, albo idziesz do przodu, albo się cofasz. I tak niestety zaczynamy się cofać i wiele Bożych dzieł zaczyna niestety obracać się w ruinę, dlatego, bo zaczynamy odchodzić od naszych powołań. I dzieje się tak przede wszystkim dlatego, bo lęk zdominował nasze życie. Lęk niestety jest właśnie tą sprawą, tą przestrzenią, która najskuteczniej odciąga nas od powołań. Lęk pozbawia nas podstaw normalności. Rezygnujemy z naszej wolności, ponieważ się boimy. Nieraz także rezygnujemy z naszej ludzkiej godności. Już nikt nad tym lękiem, czy nie, że nikt, ale wielu, jeżeli nie większość, nie potrafi panować. No i właśnie, w tej sytuacji zadajemy sobie pytania. Jak ja mam żyć? Jak ja mam wypełniać te powołania, które otrzymałem od Pana Boga? Jak mam układać sobie życie? To są właśnie takie ostatnie moje spotkania, szczególnie z młodymi ludźmi, którzy na przykład zastanawiają się, czy wejść w związki małżeńskie, czy zakładać rodziny, czy decydować się na dzieci, jeżeli już są w małżeństwie. Mówię, proszę księdza, jest przecież tak trudno. Jak będzie dalej? Sumienie nam podpowiada, no, że trzeba iść za Bożym głosem, trzeba realizować to powołanie, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Pan Bóg tego nie wycofuje, ale z drugiej strony boimy się, czy nam się uda, co z tego wyjdzie. I tak niestety wielu ludzi stoi w miejscu, boi się wchodzić w jakiekolwiek powołania, nie wiedzą, co ze sobą mają robić. Podobnie też jest w przypadku wielu różnych wspólnot, także tych w Kościele. Popatrzmy, ile wspólnot było 2 lata temu, 3 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu, a ile jest teraz. Ile w ostatnim czasie wspólnot zniknęło, rozpadły się, bo przestali chodzić, bo się pozamykali w domach. Mieli jakieś powołanie, konkretne powołanie do zrealizowania w parafii, w kościele i nagle jakby o tym zapomnieli. Stwierdzili, że nie, teraz to już nie jest ważne. Są inne rzeczy, według nich ważniejsze. A pytałeś Pana Boga, czy to stało się mniej ważne? Czy Pan Bóg się podpisał pod tym, żeby z tego zrezygnować, w co byłeś zaangażowany? W swojej parafii, w swoim mieście, w swoim środowisku, w tych ważnych wspólnotach, w których żyłeś? Czy Pan Bóg dał Ci na to zielone światło, że to można tak po prostu z dnia na dzień zamknąć? Obserwuję to, sam będąc przecież księdzem, pracując w parafii i widzę, jak wielu ludzi się w tym wszystkim gubi. To są takie tanie wymówki, wszystko zwalić na okoliczności zewnętrzne i powiedzieć, że no, to jest teraz niemożliwe. Pan Bóg się pod czymś takim nigdy nie podpisze. Jeżeli człowiek ma w sobie Bożego Ducha, Ducha Męstwa, to okoliczności zewnętrzne nigdy nie będą przeszkodą do tego, żeby taki człowiek mógł realizować Boże plany. To musimy sobie bardzo jasno powiedzieć. Ja myślę też, że niestety tak się stało, ponieważ straciliśmy poczucie odpowiedzialności i za Kościół, i za parafię, i za swoje rodziny, i za najbliższych, i za ludzi, którzy żyją obok nas, za nasz kraj, za ojczyznę, za świat, za zbawienie ludzi. Straciliśmy poczucie odpowiedzialności za tych, którzy są najbliżej nas. A i też niestety z tego powodu podejmujemy złe decyzje. Na przykład względem naszych najbliższych w rodzinie, chociażby starszych osób. Ja to tak mocno podkreślam w wielu homiliach, kazaniach, że jaką wielką odpowiedzialność przed Panem Bogiem ponosi ten człowiek, który na przykład swojemu starszemu rodzicowi ograniczył możliwość przystępowania do sakramentów. Iluż ludzi starszych umarło teraz bez kapłana, bez jego modlitwy, bez komunii świętej. Jako kapłan pytam, dzwonię do tych rodzin, które wiem, że kiedyś przyjmowały księdza raz na miesiąc, kiedy ksiądz chodził do chorego i od 2 lat drzwi są zamknięte. Nie proszę księdza, nie. Bo się boimy, że ksiądz zarazi. Ja mówię, ja jestem zdrowy, to czym ja mam zarazić? Nie proszę księdza, na pewno to nie można być tego takim pewnym. I oni ryzykują to, że ich najbliższa osoba, niby ukochana, umrze bez sakramentu, bo boją się, że ksiądz zarazi albo że się coś stanie. I to jest wielkie cierpienie. Przede wszystkim nas, kapłanów, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że przecież ci ludzie nie zasłużyli na taką śmierć, śmierć bez Boga. Podobnie też niektórzy dorośli podejmują fatalne decyzje odnośnie swoich własnych dzieci w tym właśnie czasie. Zgadzają się na wszystko, choćby było najbardziej szkodliwe dla dzieci. To, co mi często mówią teraz rodzice, proszę księdza, jak ta zdalna nauka zniszczyła nam dzieci, to sobie nawet ksiądz nie zdaje sprawy. A ja odpowiadam, ja zdaję sobie sprawę. Bo jeszcze zdarza mi się spowiadać dzieci i wiem, co ja słyszę w konfesjonale od tych dzieci. To wy sobie nie zdajecie sprawy z tego, jak bardzo zniszczone są już wasze dzieci. To wy sobie nie zdajecie sprawy. Bo gdybyście sobie zdawali sprawę z tego, nigdy byście się na coś takiego nie zgodzili. Na to, co teraz jest. Już nie mówię o konsekwencjach duchowych, kiedy tak wiele dzieci też przestało chodzić do kościoła, bo rodzice nie prowadzą, bo zamykają w domach, bo izolują. Odracza się sakramenty. I to wszystko, co w sumie buduje człowieczeństwo tego dziecka, a więc spotkania z rówieśnikami, normalność, po prostu normalne dzieciństwo, izolowanie dzieci od emocji. Przecież czym jest zasłanianie dzieciom ust tymi szmatami? Czym jest? To jest upośledzanie emocjonalne dziecka, które nie potrafi rozpoznać tego bardzo ważnego aktu komunikacji, jakim jest uśmiech, to, co się dzieje przez mimikę ludzką. I te dzieci później są właśnie z takimi kamiennymi twarzami, jak nie ludzie. Już nie mówię o konsekwencjach zdrowotnych, z tego powodu, które przecież będą miały także swoje skutki na przyszłość, to pulmonologowie mogliby się wypowiedzieć. Wdychanie właśnie tych cząstek, tych wszystkich szmat zabrudzonych, niehigienicznych, zagrzybionych i tak dalej, to też będzie miało i już ma bardzo konkretne konsekwencje. Tak jest, jeżeli człowiek odejdzie od swojego powołania, nie jest mu wierny. Jako rodzic, który przede wszystkim ma bronić swoich dzieci, umieć zrozumieć konsekwencje tego, co się dzieje w ich życiu. Ale też jeżeli człowiek nie zrozumie swojego powołania, to sam siebie nie będzie w stanie mógł prowadzić do Boga. I też podejmujemy złe decyzje względem samych siebie, które nie prowadzą do Pana Boga, ale właśnie każą zamknąć się gdzieś, wyizolować i żyć jak taki egoista, poza światem, poza Bogiem, poza społeczeństwem. To nie rodzi dobrego klimatu, do niczego. I my się w takim świecie czujemy bardzo źle. Źle się czujemy w takich rodzinach. Małżonkowie źle się czują sami z sobą, bo zostali sztucznie wtłoczeni w coś nienaturalnego. Ale nikt się nie potrafi temu sprzeciwić. Nie sprzeciwiamy się, bo ciągle nie rozumiemy, jakie jest nasze zadanie, co jest naszym powołaniem. Ci, którzy jeszcze nie są w małżeństwach, ale chcieliby być w małżeństwach, to samo. Nie mają normalnych warunków do tego, żeby móc wejść w to powołanie, zrealizować. Właśnie też wczoraj, czy przedwczoraj miałem taką rozmowę z pewną parą narzeczonych. W wielkim kryzysie. Jedna strona w tym narzeczeństwie jest bardzo otwarta na te eksperymentalne nowinki pseudomedyczne i szprycuje się co kilka miesięcy nimi, a druga strona z kolei uważa, że takie faszerowanie swojego organizmu nieznanymi preparatami na fazie eksperymentu to tylko co najwyżej może zaszkodzić zdrowiu, ale także i płodności. A ona mówi, że ja chcę mieć dzieci. Chcemy mieć dzieci w tym naszym małżeństwie. Ale ta druga strona w ogóle o tym nie myśli. Postępuje nieodpowiedzialnie. Ja teraz zastanawiam się, czy ja powinnam właśnie z taką osobą wchodzić w małżeństwo. Czy powinniśmy być ze sobą razem? I takie sytuacje rodzą wielkie, wielkie kryzysy. Gdybyśmy odpowiedzialnie podchodzili do swojego powołania, na pewno nie byłoby takich niedopowiedzeń, takich wątpliwości. Wiedzielibyśmy, co robić. Ale niestety, ktoś, żeby ocalić cząstkę swojego zdrowia, nawet zadaje sobie pytanie, bo chyba nie, ale jakieś wolności, bo ta druga strona, kiedy ją pytałem w tym narzeczeństwie, mężczyzna powiedział, że on przede wszystkim robi to, bo on sobie chce gdzieś pojechać za granicę i nie chce mieć żadnych problemów, żeby sobie wejść gdzieś do baru, napić się do restauracji, bo jak tego nie zrobi, to nie wejdzie. No więc na tej chwili przyjemności jest w stanie zaryzykować na przykład swoją płodnością. Ale gdyby myślał o swoim powołaniu, o tym, że przecież jego żona chce mieć dzieci, że może mieć z tym problem. Może by tak nie postąpił. Ja tutaj nie wyrokuję, czy tak będzie, czy nie. Czy może być taki skutek uboczny. Ale trzeba zadawać sobie takie pytanie. Każdy młody człowiek, który rozwija się, który wchodzi w świat, który chce czerpać i korzystać z życia, musi zastanawiać się nad tym, czy to, co chce zrobić, czy to, co w tym momencie sprawia mi przyjemność, będzie dla mnie dobre. Czy też nie? Przykład. Kiedy młodzi wchodzą w alkohol. Kiedy kobieta w ciąży zaczyna palić, pić. Kiedy biorą narkotyki. Czy to będzie służyło temu, żeby w przyszłości mogli stanowić normalną rodzinę, małżeństwo, zgodne, w jedności, mieć dzieci, dobrze je wychowywać. Trzeba zadawać sobie takie pytania. A tych pytań niestety sobie młodzi nie zadają, bo żyją tylko tym, co jest dziś. Ta chwila tej pięciominutowej przyjemności potrafią zaryzykować później kolejne lata swojego życia. A więc zobaczmy, tak się dzieje, kiedy nie zastanawiamy się nad swoim powołaniem. Nie jesteśmy wierni temu, do czego przeznacza nas Pan Bóg. I tak właśnie jest. Często na to nie reagują rodzice. Rodzice nie reagują na to, co się dzieje w życiu dzieci, a dzieci nie reagują na to, co się dzieje w życiu ich rodziców, dorosłych. Jest to bez wątpienia wielki kryzys. Z tego powodu rodziny są w konfliktach, rozpadają się małżeństwa, ale nie tylko, bo przecież nie chcę skupiać się tylko i wyłącznie na rodzinie. To też niestety dotyczy Kościoła. Wielu księży przeżywa teraz wielki kryzys. Może o tym się nie mówi, ale niestety Sporo księży w ostatnim czasie odeszło z kapłaństwa, wiele sióstr zakonnych, zakonników, z podobnych przyczyn, bo się czegoś przestraszyli, bo nie potrafią się odnaleźć w tej właśnie, a nie innej rzeczywistości, gdzie tak dużo tej agresji, gdzie tak trudno odnaleźć się, kiedy zaczyna brakować ludzi, tego, co wypełniało nasz czas, te wszystkie grupy, spotkania i nagle okazało się, że tego wszystkiego nie ma, że w wielu przypadkach to zostało pozamykane, ludziom zabroniono przychodzić, spotykać się w kościołach i oni nie potrafią się w tym odnaleźć. Nie mieli relacji z Bogiem i nagle okazuje się, że nic ich nie ciągnie do tego, żeby być w kościele. I odchodzą. Odchodzą z tej drogi, do której przecież byli przeznaczeni. W dzisiejszych czasach rozpadnie się wszystko, co nie było budowane na Bogu. To musimy sobie zapamiętać. Rozpadnie się wszystko, co nie miało tego fundamentu. Bez wątpienia, tak zwana normalność została wywrócona do góry nogami i trudno jest nam planować, cokolwiek sobie układać na przyszłość, bo nie wiemy, jak będzie wyglądała nasza sytuacja i nasz świat za miesiąc, za 3 miesiące, za pół roku, czy w kolejnych latach. Ale nie można żyć właśnie w taki sposób, że nic nie robię, że tylko tkwię w jakiejś ponurej egzystencji, stagnacji z dnia na dzień. I to na dodatek w warunkach izolacji. To jest świetne środowisko, aby zły duch mógł działać i uderzać w człowieku. Właśnie, wyizolować, odciąć od wspólnot. Każdy ma być sam i to jeszcze pod takimi szczytnymi hasłami, że właśnie zachować dystans, izolować się dla swojego dobra. Ale potem okazuje się, że nagle właśnie w tej samotności jesteśmy bardzo słabi. Dzisiaj, jak tutaj jechałem, zadzwonił do mnie taki mój przyjaciel z Ameryki. Mężczyzna ma rodzinę, dzieci, ale też w swoim myśleniu, poglądach jest bardzo samotniony i mówi: proszę księdza, ale naprawdę, ja mogę jeszcze do księdza dzwonić? Ja mówię: no pewnie, a dlaczego miałby pan nie dzwonić? No bo ja tak bardzo potrzebuję sobie tak porozmawiać z kimś, kto myśli podobnie, bo mnie to tak umacnia. I ja jestem pewien, że to nie ja zwariowałem, że ja idę we właściwym kierunku, ja tego potrzebuję. I dzięki temu ktoś do mnie zadzwoni i ja będę mógł jego umocnić. Nawet w taki sposób na odległość mamy się umacniać. A ja mu mówię: dobrze pan robi. Proszę zawsze dzwonić, kiedy pan tylko ma taką potrzebę. Ale wie pan, kiedyś nawet może i to zostać nam zabrane. Nawet ten telefon. I wie pan, o co tutaj chodzi? Żeby pan miał przede wszystkim kontakt z nim, z Bogiem. Bo tego to panu nigdy nie odbierze. To, co pan będzie miał w sercu. Swoją relację z Bogiem. Bóg wtedy pana będzie umacniał, żeby to też było tym fundamentem, tym podstawowym, najważniejszym. No właśnie, to jest właśnie ten nowy, idealny świat. Świat, w którym człowiek ma być sam, wyizolowany, idealny obywatel, idealny pacjent. Ma siedzieć zamknięty w domu i unikać jakichkolwiek kontaktów. Ale tak się nie da żyć. To jest absolutnie niezgodne z naszym powołaniem, bo Bóg nas powołał do życia we wspólnocie, do współodpowiedzialności za siebie nawzajem. I to jest pierwsza rzecz, która dotyczy naszego powołania. Nie jestem sam, żyję między ludźmi, nie jestem na bezludnej wyspie. To nie jest chrześcijańskie życie, to nie jest ludzkie życie, kiedy ja się zamykam przed innymi ludźmi. Bóg daje ludziom życie, a wraz z życiem konkretne zadania, powołania. I trzeba umieć je realizować w różnych warunkach, nawet w tych skrajnie trudnych. Nawet w najtrudniejszych warunkach trzeba umieć robić swoje. To, co nakazał ci Bóg, bez względu na grożące kary, sankcje czy konsekwencje. To jest postawa chrześcijanina. Tak żyli chrześcijanie przez przeszło 20 wieków. Dlaczego dziś miałoby być inaczej? I żeby właśnie tak żyć, to potrzeba mądrości. Potrzeba życiowej mądrości, Bożej mądrości, która umie odrzucać to, co człowieczeństwu szkodzi. Choćby nawet podpisywały się po tym pseudoautorytety tego świata. Potrzeba mądrości, która będzie umiała budować i trwać przy tym, co buduje moje człowieczeństwo, co pozwala mi przeżywać własne życie. twórczo. Warto w tym momencie przypomnieć sobie przypowieść o talentach. Czy przypadkiem nie zachowujemy się jak ten, który zakopał otrzymany od Boga talent? I to jest właśnie jedno z najbardziej nieoczekiwanych pól walki duchowej, przed jaką zostaliśmy dzisiaj postawieni. Musimy odkryć, że nasze życie, nasze powołanie jest takim talentem danym od Pana Boga, który mam pomnażać. Nie wolno mi go zakopać, nie wolno mi zakopać daru życia. Przypomnę ten fragment Ewangelii, bo on jest bardzo ważny. To jest fragment z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi: podobnie też jest jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyszedł, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu Pan: dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego Pana. Przyszedł również i ten, który miał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan: dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego: sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I zobaczmy. Dziś wielu ludzi czuje się jak ten sługa nieużyteczny. Mają świadomość, że zakopują swój talent życia, powołania, że marnują życie i powołanie. Owszem, próbują podejmować te swoje życiowe zadania, ale albo zaczynają i natychmiast porzucają, mówiąc, że w takich warunkach to się nie da, że nie ma sensu, albo zaczynają się bać. I tak porzucają swoje powołanie. Zachowują się jak sparaliżowani. Nic nie robią, stoją w miejscu. I największy dramat człowieka jest wtedy, kiedy dotyczy to tych najważniejszych życiowych zadań i powołań. I teraz to, co będę mówił, jest bardzo ważne. Każdy katolik, każdy chrześcijanin ma obowiązek w każdych okolicznościach, nawet najtrudniejszych, wypełniać Boże powołanie, Boże zadania. Bóg, stwarzając nas, dając nam życie, postawił nas w bardzo konkretnych okolicznościach historycznych i społecznych. I wiedząc o tym, dał nam wszystkie potrzebne łaski, abyśmy jak najlepiej wykonali swoje zadania. To musimy zapamiętać. Jezus powiedział do współczesnej mistyczki Alicji Lęczewskiej: kocham cię i troszczę się o twoje sprawy, nawet o te najdrobniejsze. Czyń wszystko dla mnie, a ja będę czynił dla ciebie. To zdanie lubię sobie powtarzać w tym momencie, kiedy wydaje mi się, że sprawy jakieś bardzo trudne przede mną, niewykonalne, ciemności olbrzymie, nie wiem, co mam zrobić. A Jezus mówi, kocham Cię i troszczę się o Twoje sprawy, nawet o te najdrobniejsze. Czyń wszystko dla mnie, a ja będę czynił dla Ciebie. Warunek, czyń wszystko dla mnie, czyli nie zapominaj o mnie. Oddaj mi to, co do mnie należy. Módl się, spędzaj przy mnie czas. Adoruj mnie, przychodź do mnie. Włączaj się w te sprawy, które są moimi sprawami. Przychodź do mnie, obecnego w człowieku chorym, cierpiącym, potrzebującym. A ja zajmę się Twoimi sprawami. I to działa. Pan Bóg ani przez chwilę nie pozostawi nas bez swojej pomocy. Ileż powodów do lęków dzisiaj. Iluż ludzi martwi się choćby o sprawy materialne. Wczoraj spotkałem się z takim małżeństwem, które jest po uszy w kredytach, które kiedyś wzięli we frankach. I wiecie doskonale, co to znaczy. I oni mówią, proszę księdza, to co się dzieje teraz finansowo, inflacja. Obcięli nam pensję, bo powiedzieli, albo obcinamy pensję, albo zamykamy firmę. A dług rośnie. Jak tu myśleć spokojnie o kolejnych 10 latach, 20 latach, 30 latach? A Pan Jezus mówi, kocham was, troszczę się o wasze sprawy, nie bójcie się. Czyńcie wszystko dla mnie, a ja będę czynił dla was. Warto o tym pamiętać. Potem potrzeba wielkiej modlitwy do Ducha Świętego, aby móc trwać wiernie w swoim powołaniu, w swoich życiowych zadaniach, pomimo wszystkich przeszkód i trudności. Kto modli się do Ducha Świętego, ten przetrwa, bo będzie napełniony Bożym Duchem, nie złym duchem, duchem lęku i strachu. Trzeba modlić się do Ducha Świętego, bo Duch Święty to także Duch Prawdy, który pomaga nam odróżnić ziarno od plew, kłamstwo od prawdy, drogę życia od drogi śmierci. Modlić się do Ducha Świętego codziennie. Warunek przetrwania w tych czasach, wypełniania naszych powołań życiowych. I też, aby móc podejmować trafne decyzje odnośnie swojego powołania, życia, decyzji, należy chronić jak największego skarbu własnego serca, pokoju serca. Niepokój rodzi lęk. Lęk rodzi strach, a strach rodzi panikę. A wszyscy dobrze wiemy, jak zachowuje się spanikowany człowiek. Jak zachowuje się spanikowany tłum. Panika to najbardziej zgubny instynkt, który odbiera rozum, zdolność trzeźwej kalkulacji. Spanikowane stado zwierząt leci w przepaść, jeden za drugim. Żadno się nie zatrzyma, a my się czasami właśnie tak zachowujemy, jak taki spanikowany tłum. Ale przecież nie jesteśmy zwierzętami, mamy rozum. Dlaczego ten rozum jest wyłączony? Bo został unieruchomiony właśnie przez te lęki, które przerodziły się później w strach i w panikę. I idziemy za tym tłumem. Wszyscy robią coś, bo się boją. Ale czy tak trzeba? Czy tak powinno? Czy to jest rozumne? Rozum podpowiada, nie rób tego. Ale przecież wszyscy inni robią. Pseudoautorytety to potwierdzają. Tak trzeba. Nie, nie trzeba. Jak wszyscy lecą w przepaść, to nie znaczy, że ty masz w tę przepaść pchać się za innymi. Pan Jezus też powiedział do Alicji Lęczewskiej, gdzie szukać tego pokoju, pokoju serca, jak go ochronić, ocalić. Pokój Twój jest w ramionach Matki. Pokój Twój jest w ramionach Matki. Oddawać się Matce Bożej w dzisiejszych czasach, modlić się do niej na różańcu. Tak wiele osób dzisiaj oddaje się w jej niewolę. Odprawia nabożeństwo, oddania się w całkowitą niewolę Matce Bożej. Bardzo dobrze robią. To jest właśnie ta właściwa droga. Mniej telewizji, w ogóle jak najmniej tego wszystkiego, faszerowania się tymi wszystkimi bzdurami, ale jak najwięcej czasu przy Matce, w jej ramionach. I dalej Pan Jezus mówi, błagaj Maryję, aby Duch Święty zstępował na Ciebie, Duchu mądrości, miłości i mocy. Błagaj Maryję, aby Duch Święty zstępował na Ciebie, Duchu mądrości, miłości i mocy. Trzy dary Ducha Świętego, jakie mamy prosić przez wstawiennictwo Matki Bożej. Przez ręce Maryi. Mądrość, miłość i moc. Dzisiaj brakuje tego ludziom, głupim, samolubnym egoistom i takim, którym się nic nie chce. Nie chce, nie mają siły ani się sprzeciwić, ani działać. Bo się nie modlą, są sami, sparaliżowani, spanikowani. I w końcu też, aby zachować swoje powołanie, trzeba wracać do fundamentu, zadawać sobie pytanie, po co ja żyję? Dlaczego Bóg mnie stworzył? Dlaczego dał mi życie? I znowu znajdziemy odpowiedź w słowach, które Pan Jezus wypowiada do Alicji Lęczewskiej. Stworzyłem Cię po to, aby Cię kochać, aby dać Ci szczęście, jakie tylko Bóg może dać. Miłości pragnę, bo miłość nieodwzajemniona jest wielkim bólem. W życiu człowieka chodzi o miłość. Zostaliśmy stworzeni w miłości i dla miłości. To jest sensem naszego istnienia. I nie bez powodu napisze święta siostra Faustyna, że z miłości będziemy sądzeni. A więc tu jest odpowiedź na to, jak wybierać, w którą stronę ma iść nasze życiowe powołanie. W kierunku miłości. Żeby być w tym, co pozwoli mi kochać i świadczyć tę miłość innym ludziom. Służyć innym ludziom z miłości. Nieważne jest to, czy to przyniesie owoce, czy nie, czy zobaczysz te owoce, czy nie. Ważne, czy była w tym miłość, co robiłeś. Prawdziwa miłość nie zna lęku. I nie ma wątpliwości, na przykład dla narzeczonych, którzy zastanawiają się, czy w takich sytuacjach to pobierać się, czy nie. Jeżeli się kochają, pobiorą się. Jeżeli się kochają i kochają Boga, zdecydują się na życie, nawet w najtrudniejszych warunkach. Zdecydują się na to, żeby w ich życiu pojawiło się potomstwo. Dla takich małżeństw, gdzie będzie prawdziwa miłość, miłość do drugiej osoby, współmałżonka, nie będzie wątpliwości. Czy się rozwieść, czy próbować naprawić to, co jest w kryzysie. Dla kapłana, który kocha swoich wiernych, to też nie będzie wątpliwości, czy być przy nich, być kapłanem, czy odejść, zrezygnować. Tam, gdzie jest miłość, tam nie będzie żadnych wątpliwości. Ale przede wszystkim miłość do Boga. Prawdziwa miłość nie zna lęku. I takie są doświadczenia wielkich ludzi. Chociażby z czasów II wojny światowej, zdolnych do największych poświęceń, aby ocalić życie bliźnich. Niedawno słyszałem świadectwo pewnej rodziny, starsze już małżeństwo, których rodzice ukrywali w czasie II wojny światowej pewnego człowieka, którego ścigali hitlerowcy. Oczywiście bardzo siebie narażali. Myślę, że tego rodzaju sytuacje są nam dobrze znane z różnych przekazów, książek, filmów. Ale to, w jaki sposób oni o tym opowiadali, ile w tym było emocji, przejęcia, ale też podziwu dla rodziców, że potrafili tak się poświęcić dosłownie wszystko, wszystko poświęcić z miłości do prawie obcego człowieka, bo go nie znali, oni mieli tylko informacje o nim od kogoś innego. Tu naprawdę musiał być w tym obecny Bóg, jego wielka miłość. I tak przecież postępowało wielu, całe rodziny, narażając się na śmierć. No ktoś powie, że no ale to tam było łatwiej. Było łatwiej dlatego, bo wróg był oczywisty. To byli Niemcy, to byli hitlerowcy, albo to byli Rosjanie. No a czy dzisiaj jest inaczej? Czy dzisiaj jest trudniej, bo tego wroga nie widzimy i nie wiemy, kto jest naszym wrogiem? Ja bym nie był taki pewny, czy im było prościej. Chyba nie, bo z relacji świadków wynika jasno, że i wtedy bano się dosłownie każdego obcego, każdego człowieka. Nie wiadomo było, czy ten ktoś, kto podaje się za osobę potrzebującą pomocy, to nie jest jakiś prowokator, ktoś, kto współpracuje z okupantem i tylko poluje na takich, którzy chcą ofiarować pomoc ludziom ściganym przez hitlerowców, przez system. I można było wtedy zamknąć się w czterech ścianach dla świętego spokoju i nikomu nie udzielać pomocy, by tylko ocalić swoje życie. Albo też można było właśnie inaczej. Z miłości ryzykować swoje życie, aby ocalić życie innych, nawet jeżeli by to kosztowało wiele. Kosztowało najwyższą cenę. Tak jest, jeżeli człowiek jest zdolny do miłości. I dziś wielu ludzi ryzykuje, aby ocalić życie wielu ludzi. Uwierzcie mi, są tacy ludzie, są tacy bohaterowie, Mogę z nazwiska? Dobrze, może się niektórzy z was nie zgodzą, ale chciałbym to zrobić, bo uważam, że trzeba. Ryzykują uczciwi lekarze, jak według mnie pan dr Włodzimierz Bodnar z Przemyśla, który wbrew medialnej krytyce, środowiskowemu ostracyzmowi mówi prawdę o tym, co szkodzi naszemu zdrowiu, a co może to zdrowie ocalić. A za nim odważna grupa lekarzy, naukowców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Lekarzy i Naukowców. Ryzykują niektórzy nieliczni, odważni dziennikarze, jak na przykład pan Jan Pospieszalski, którego usunięto z telewizji za mówienie prawdy. Ryzykują niektórzy uczciwi pasterze, jak na przykład arcybiskup Andrzej Dzięga ze Szczecina, który głośno upominał się o szacunek do Eucharystii, kiedy mówiono zamykać kościoły, nie udzielać komunii świętej, bo komunia święta roznosi zarazki. On mówił, co wy mówicie, ludzie, Pan Jezus roznosi zarazki. On się domagał czci do Eucharystii, do Pana Jezusa, którego przedstawiano właśnie w taki zakłamany sposób, jako coś, co roznosi choroby. Wspaniała postawa prawdziwego pasterza. Ryzykują niektórzy, nieliczni, uczciwi politycy, jak na przykład prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech, który otwarcie sprzeciwia się politycznemu kłamstwu obecnego czasu, sprzeciwia się sanitarnej segregacji, upokarzającej, uderzającej w ludzką godność. Warto wiedzieć, że on też zawierzył swoje miasto Matce Bożej. Wspaniały akt, który powinien przecież każdy, który odpowiada za życie innych ludzi, dokonać. I mógłbym tutaj jeszcze powiedzieć wielu, wielu innych. Ale Pan Bóg zna ich nazwiska. Pan Bóg ich zna i wynagrodzi. I odbiorą nagrodę za to, że nie zakopali tych talentów, które dostali od Pana Boga, że dobrze spełniali swoje powołania. Choć to kosztuje nieraz wiele cierpienia, prześladowania, odrzucenia. Ale cóż ta warta ludzka chwała na ziemi, nagrody, jeśli przecież kiedyś trzeba będzie stanąć przed Bogiem i okaże się, że to nic nie znaczyło, że ta najwyższa nagroda to tylko i wyłącznie od Boga. I aby być wiernym swojemu powołaniu, kolejna bardzo ważna sprawa, to trzeba być przede wszystkim wiernym Bogu. To wszystko to łączy tych, o których mówiłem, wierność Bogu. Kiedy człowiek stawia Boga na pierwszym miejscu, kiedy jest wierny swojemu powołaniu, to wie, że każde powołanie pochodzi od Boga, że naszym zadaniem jest pełnić wolę Bożą i że dla człowieka nie ma ważniejszej sprawy niż pełnienie Bożej woli. Taki człowiek ma świadomość, że przyjdzie moment zdania rachunku ze swojego życia, z otrzymanych talentów, zadań, powołania, że od tego zależy nasze zbawienie lub potępienie. I musimy sobie o tym przypominać jako pasterze, kapłani, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, lekarze, jakiekolwiek mamy powołanie od Boga. Od tego, w jaki sposób realizujemy nasze powołanie, zależy nasze zbawienie lub potępienie. I im bardziej w codzienności oddaję się Jezusowi, im więcej tworzę Mu miejsca, im bardziej daję Mu się prowadzić, tym łatwiej jest mi wykonać moje życiowe powołanie, pomimo trudności czy prześladowań. Ale tutaj trzeba mieć prawdziwą, żywą relację z Bogiem. On naprawdę musi być na pierwszym miejscu mojego życia. I nie da się tego przeprowadzić, jeżeli ktoś tylko udaje człowieka wierzącego. Niestety, wielu tylko udaje. Traktuje Boga instrumentalnie. I chwili próby sprzeniewierzają się swojemu powołaniu. Mówią, jestem katolikiem, chodzę do kościoła, ale co robią? Jakie podejmują decyzje? Wszystko jasne. Dla takich ludzi na pewno Bóg nie jest w życiu najważniejszy, jest tylko trampoliną do kariery. Chcą się pokazać, żeby zdobyć głos, żeby mieć z tego jakiś zysk. Dla człowieka, dla którego Bóg jest naprawdę najważniejszy, jest oczywiste, że musimy się z Nim codziennie jednoczyć i jednoczyć swoją wolę z Jego wolą, swoje zdanie z Jego zdaniem. A wtedy otrzymamy potrzebne łaski, dary, które pomogą nam dobrze wykonać to powołanie, do którego nas Pan Bóg powołał, stać się dobrymi pasterzami, mężami, żonami, rodzicami. I w tym otrzymamy te dary, o których wcześniej było powiedziane. Dary mądrości, miłości, mocy, ale także i prawdy i wierności. Wierność temu, co się robi, jest znakiem miłości i prawdy. Kiedyś byłem na rekolekcjach z młodzieżą i tam wykład miał pan Jacek Pulikowski. Myślę, że go znacie. Bardzo znana postać, która całe swoje życie poświęca sprawom rodziny, małżeństwa. No i właśnie, młodzież zadała mu pytanie. Proszę pana, co jest w życiu ważniejsze? Co jest ważniejsze w małżeństwie? Miłość czy wierność? No i pan Jacek powiedział, a wam jak się wydaje? No i prawie, że wszyscy powiedzieli miłość, no bo bez miłości nie byłoby wierności. A on powiedział, nie, właśnie na odwrót, że ta wierność jest ważniejsza, że to wierność jest znakiem miłości. Wierność jest znakiem miłości. I ci młodzi ludzie się zaczęli zastanawiać i to było dla nich niesamowicie odkrywcze, że no właściwie to tak, to tu chodzi o wierność. I mamy modlić się o wierność, mamy walczyć o wierność, bez względu na to, w jakim jesteśmy powołaniu. A najbardziej to trzeba walczyć o tą wierność Bogu, Jego przykazaniom, własnym obowiązkom. Kto dobrze podejmuje swoje obowiązki i podejmuje je z miłości do bliźniego i do Boga, ten będzie Bogu wierny i tego życie wyda dobre owoce. Są jednak pewne przeszkody, które nam bardzo utrudniają tę wierność. To jest przede wszystkim nasza wewnętrzna słabość, grzech i zranienia. I dotyczą one nawet ludzi, którzy naprawdę kochają Pana Boga i mają z Nim żywą relację, albo po prostu są słabi. To są ludzie, którzy szczerze kochają Pana Boga, mają pragnienie, by być Mu wiernymi, ale gdy pojawiają się trudności, wycofują się, uciekają od swoich powołań. Mówią, nie chcę tego, ale tak robią. Ja myślę, że taka postawa może być wielu spośród nas bliska. No, że niestety właśnie czasami tak jest. I zastanawiamy się, dlaczego właściwie tak się dzieje. Robię to, czego nie chcę. Czynią to nie ze złej woli, ale po prostu z własnej ludzkiej słabości. Popatrzmy, apostołowie byli przy Jezusie, kochali Go bezsprzecznie, ale w chwili próby uciekli. Wydarzyło się to w Ogrójcu. Przyszli żołnierze pojmać Jezusa i wyszła na wierzch ich słabość. Lęk, strach, uciekli. Zostawili Jezusa samego. Choć zarzekali się, że są w stanie zginąć, oddać życie ze względu na Niego. Jeszcze mocniej doświadczył tego Piotr. A Jezus przecież mówił, ostrzegał. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. No nie modlili się, posnęli. I dlatego uciekli, ulegli pokusie. I tu jest może ten problem, dla którego nieraz uciekamy od tych naszych powołań. W chwilach trudności, prób, bo za mało się modlimy. A dzisiaj naprawdę wielu ludzi uciekło od swoich powołań, o których mówiłem na początku. Bo przestali się modlić, nie że za mało się modlą, przestali się modlić. No bo przecież, no niby Kościół dał dyspensę. No niby nie trzeba chodzić na mszę, a dla wielu to stało się równoznaczne, że w ogóle nie trzeba się modlić. Ilu ludzi w tym czasie w ogóle nie przyjmowało Komunii Świętej, nie modliło się? Nic, zero. I szatan natychmiast to wykorzystał, natychmiast. I dlatego oni później upadli i tkwią właśnie w tym upadku do teraz. To będzie rodziło niestety złe owoce przez kolejne długie miesiące i lata ich życia. I wydaje im się, że dobrze robią, że przecież tak trzeba było, że to jest znak odpowiedzialności. To tak jak powiedział jeden pasterz, nie wiem, ale tak powiedział, że szósta osoba, która wchodzi do kościoła przy limicie 5 osób już grzeszy przeciwko 5 przykazaniom. Pamiętacie? Było coś takiego? Było coś takiego, prawda? No to nie chcieli zgrzeszyć przeciwko 5 przykazaniu i nie przychodzili do kościoła. I tak im zostało do dziś, do teraz. Nie jest to normalne. uwierzyć czemuś takiemu, choćby nawet padało z ust pasterza. Ale trzeba jeszcze zapytać, a Pan Jezus co na ten temat myśli? Czy Pan Jezus się pod tym podpisze? Bo nagle się nam wyda, oj nie, właśnie nie, to ja powinienem być teraz tym bardziej przy Jezusie. Tym bardziej powinienem się modlić, dbać o ten kontakt z Nim. I znowu wchodzimy w doświadczenia ludzi z czasów choćby II wojny światowej, którzy modlili, że paradoksalnie właśnie w tym wielkim czasie terroru, strachu, śmierci, oni szukali kościołów, szukali kapłanów, modlili się, zbierali się po domach, gromadzili, odmawiali różańce, bo wiedzieli, że bez Jezusa zginą. Bez Jezusa zginą. A więc nie wolno sobie robić dyspensy od kościoła, od mszy, od sakramentów. A diabeł będzie mówił, nie, nie przychodź tutaj, nie przychodź, trzymaj się z daleka, trzymaj się z daleka. I jeszcze będzie próbował to uzasadnić odpowiedzialnością społeczną. No ale jeszcze wrócę do tego, co jest inną przyczyną naszej słabości. Nie tylko brak modlitwy, ale to, co już zaznaczyłem wcześniej, jakieś takie wewnętrzne poranienia. Poranienia z przeszłości, kontakt z trudnymi ludźmi. On może również przyczynić się do tego, że uciekniemy od naszego powołania. Ktoś powie, no jak ja mam być wierny w swoim powołaniu małżeńskim, skoro ja mam takiego trudnego męża, taką trudną żonę, takie trudne dzieci, takich trudnych parafian. Jak mam się z nimi dogadywać? Jak ja mam być wierny swojemu powołaniu, kiedy ludzie są dzisiaj gorsi dla siebie niż zwierzęta? Co się dzieje w zakładach pracy? Jak ludzie dzisiaj siebie nawzajem traktują? Jak traktują pracodawcy swoich pracowników? Co się dzieje? Dzisiaj dostałem też takiego maila, już nie będę go tutaj czytał, ale też pewne małżeństwo, ich dziecko bardzo chore, guz i niestety niebezpieczeństwo śmierci, bardzo ważna, długo oczekiwana konsultacja z lekarzem, a pani, która stała na recepcji, wielką awanturę robi ojcu, że nie zdezynfekował na jej polecenie rąk. On mówi, jak ja mam zdezynfekować te ręce, kiedy ja trzymam to dziecko teraz? A co mnie to obchodzi? Pan ma teraz zdezynfekować ręce. I jeszcze parę innych rzeczy, które tam usłyszał, które po prostu powodowały, że naprawdę miał ochotę się mocno zdenerwować, coś powiedzieć tej pani. Ludzie są dzisiaj dla siebie gorsi niż zwierzęta. I jak tutaj być wierny powołaniu? Powołania do miłości bliźniego. Kiedy za to dobro, które chcemy komuś wyświadczyć, to możemy co najwyżej oberwać. To trzeba wszystko oddawać Panu Jezusowi. Te wszystkie trudności, te wszystkie trudne relacje, te nasze poranienia spowodowane tymi wydarzeniami. Nie wolno pielęgnować w sobie złości, gniewu, nienawiści, bo to nas zniszczy. To spowoduje, że niestety odejdziemy z tych naszych powołań. Ksiądz się obrazi na swoich parafian, pójdzie. Żona obrazi się na męża, pójdzie. Mąż na żonę, pójdzie. Dzieci na rodziców pójdą, bo będą pielęgnować w sobie te poranienia, to zło, nienawiść. Nie wolno, nie wolno. Trzeba zapraszać w te poranienia Pana Jezusa natychmiast, jak najszybciej, w konfesjonale, na modlitwie, na adoracji i prosić Go o to, żeby uzdrawiał te rany, aby przebaczał nam i tym, którzy nas zranili. I żeby prowadził nas do nawrócenia, abyśmy potrafili wciąż dostrzegać, że najważniejsze jest to Boże powołanie, pomimo tych trudności. To jest właśnie postawa nawrócenia. I wtedy też dzięki tej Bożej pomocy, dzięki Bożej łasce będziemy w stanie przekraczać te nasze ograniczenia, słabości i być wierni naszym powołaniom. Pan Jezus nam daje taką wewnętrzną wolność, by być ponad tym wszystkim, co może nas w przyszłości zranić. Dajemy Bogu szansę działać na nowo i to, co złego, nie musi się powtórzyć, jeśli będzie obecny w tym Jezus. Dalej, aby być wiernym powołaniu, trzeba wciąż odnawiać w sobie motywację. Po co to robię, co robię? Jestem pasterzem. Dlaczego? Dlaczego wszedłem na tą drogę? Jestem żoną, matką, ojcem, mężem. Dlaczego? Z jakich idei i pobudek? Muszę wciąż wracać do podstaw tego pierwotnego oddania się Bogu dla Ciebie, Boże, dla miłości, dla zbawienia. dla dobra, które widzę w drugim człowieku, który może teraz potrzebuje tej mojej pomocy. Trzeba też pielęgnować w sobie bezinteresowność, bo nie przetrwa wierności Bożej woli ten, który chce coś w zamian, bo niestety może się bardzo szybko rozczarować. To jest też niestety ten powód, dla którego w tak wielu rodzinach, małżeństwach niestety małżonkowie odchodzą od swoich powołań, bo zabrakło wdzięczności, bo ktoś nie zauważył, bo tylko brał. Ale Bóg widział to i On by cię to odpłacił w przyszłości, kiedyś, ale tak zrobi, jeżeli będziesz wierny. Odpłaci po stokroć. Aby być wiernym, trzeba też, jak już było powiedziane wcześniej, dużo modlić się do Ducha Świętego, otwierać się na charyzmatę, więc specjalne Boże łaski, dar, rozeznawać, co mam zrobić, jak postępować. Nie przyjmować bezrefleksyjnie to, co inni każą mi zrobić. Właśnie nie. Dziś mówi się tak dużo o tej postawie posłuszeństwa obywatelskiego. A posłuszeństwo Bogu już nie obowiązuje? No chyba na odwrót powinno być. Posłuszeństwo Bogu. I trzeba też się modlić o żywe sumienie, aby być wiernym swojemu powołaniu. Mieć żywe sumienie. Co to znaczy? Kiedy moje sumienie dobrze funkcjonuje, to widzę na przykład skrzywdzonego człowieka. I kiedy widzę skrzywdzonego człowieka, to jest to dla mnie najlepszym motorem, abym działał, abym nie stał w miejscu. Kiedy moje sumienie nie żyje, jest martwe, to staje się niewrażliwy na krzywdę bliźniego. Milczę, szukam świętego spokoju, nie reaguję. A to już jest duchowe, chrześcijańskie samobójstwo. Można by jeszcze dużo mówić na ten temat. I tak na końcu właśnie powiem to, co usłyszałem dzisiaj od tego mężczyzny, który, jak powiedziałem, żyje już długie lata w Stanach, jest mężem, ojcem i tak mogę powiedzieć, bo go trochę znam, jest na pewno takim wzorem tego swojego powołania, trwania w nim, pomimo różnych trudności i doświadczeń. On powiedział tak, że było nieraz trudno i nie jeden raz wiedziałem, że muszę z wielu rzeczy zrezygnować, stracić, bo postawiłem na rodzinę, bo postawiłem na żonę, na dzieci. Zrezygnowałem z firmy, z lepszych pieniędzy i tak dalej, robię coś innego, ale ja jestem z tym szczęśliwy, bo wracam do domu i tam jest uśmiechnięta żona. Wracam do domu i tam były dzieci, one teraz się wyprowadziły, ale były dzieci, które nie sprawiały mi większych problemów, bo ja tam byłem, ja widziałem, ja reagowałem, kiedy trzeba było zareagować, a trzeba było zareagować, bo nie zawsze było prosto. Ja tam byłem. Gdybym nie spełnił swojego obowiązku bycia przy rodzinie, ochrony ich, to zaraz ten wilk by się dobrał do moich dzieci. Ja aż bym nie miał z nimi żadnego kontaktu. One by mogły sobie nawet zrujnować życie z mojego powodu, że ja coś zaniedbałem. Ale tak dzięki Bogu się nie stało. Nie było łatwo, ale tak zrobiłem. I on mówi, że przede wszystkim teraz widzę, jak ważne jest to, żebym ja był wierny temu najważniejszemu powołaniu, czyli mojemu względem Boga. Bo wydawało mi się wcześniej, że to, co jest najważniejsze, to mój obowiązek względem rodziny, żony, dzieci. Ważny, ale później się przekonam, że o wiele ważniejszy jest ten, właśnie skierowany względem Boga. Że jeżeli ja byłem wierny Bogu, Jego przykazaniom, modlitwie, to cała reszta się układała. A jak stawiam akcent najpierw na rodzinę, na dzieci, kosztem Boga, kosztem modlitwy, mszy, to niestety okazywało się, że to nie przynosiło dobrych owoców. I teraz też wiem, po latach, bo mówi mi o tym mój syn, jak on doceniał te momenty, kiedy widział, że ja na przykład pomimo zmęczenia klękam do modlitwy, wyciągam różaniec. I nawet mówię do syna, chodź, pomodlimy się na różaniec. I on czasem uklęknął na dziesiątkę, na chwilę, może czasem na różaniec, a czasami nie robił tego. Ale on widział, patrzył, obserwował. I on wiedział, że tak trzeba. Że trzeba być wiernym Bogu. Że to też jest nasze powołanie. Powołanie, by okazywać miłość nie tylko najbliższym, ale także Bogu. To jest to sianie. A potem będzie czas zbierania owoców. Bądźmy tymi znakami wierności swojemu powołaniu w świecie, który w ogóle za nic ma to powołanie. Bądźmy znakami przede wszystkim ukochania Boga, bo do tego jesteśmy powołani, ale także i bliźniego. I w końcu także bądźmy znakami dobrego, odpowiedzialnego spełniania naszych obowiązków, zadań. Bo jeżeli tego nie będziemy robić, co do nas należy, to niestety będziemy sami sobie winni. Nie możemy mówić, że nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje w świecie. Bo to tylko Pan Bóg ci pokaże, ile dobra zasiałeś w swoim życiu. Tym dobrem, które zrobiłeś. Jak ono później zaowocowało w przyszłości. I znowu wracamy do przykładów z czasów II wojny światowej. Działanie jednego człowieka potrafiło zmienić losy całej historii II wojny światowej. Też dzisiaj, ale akurat przed południem jadąc samochodem, była audycja, wsłucham się w radiu, dotycząca enigmy tych naukowców, którzy to rozpracowali. Długie lata spędzali na uniwersytecie, ucząc się, studiując matematykę, ale te swoje talenty później potrafili przekuć w dobrym celu. I dzięki nim wielu ludzi ocalało, bo dobrze przyłożyli się do swoich studiów, zadań, obowiązków. Nie poszli z karabinami gdzieś tam walczyć, ale po prostu w zaciszu gabinetów na uniwersytecie robili swoją robotę, co do nich należało. I później okazało się, że to przyniosło wielkie owoce. A więc bez względu na to, co robisz, czy jesteś mamą, która w domu wychowuje dzieci, czy pracujesz gdzieś tam w jakimś zakładzie, czy cokolwiek robisz, pamiętaj, jeżeli dobrze spełniasz swoje obowiązki, nie łamiesz przy tym Bożych przykazań i kierujesz się miłością i odpowiedzialnością do drugiego człowieka, to na pewno będą z tego dobre owoce. Pan Bóg ci to kiedyś pokaże.